Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego, programu, w którym przede wszystkim pomagamy naszym słuchaczom i mówimy o szeroko rozumianej pomocy. Mówimy o tym, co warto wiedzieć, by zapobiegać, chronić swoje zdrowie i życie swoich najbliższych, jakie obowiązują nas zasady sanitarne, jakie są aktualne wytyczne, a w tych trudnych czasach mówimy też o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, przybywających do naszego kraju, ale też dla tych, którzy pozostają w ogarniętym wojną kraju. Nie zapominamy też o innych bardzo ważnych kwestiach z naszej codzienności, bo życie choć w pandemii i w niespokojnych czasach nadal się toczy w swoim rytmie i nie możemy zapominać o naszych obowiązkach, o ważnych datach i terminach. Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania z różnych dziedzin, udzielają porad, a te pytania można zadawać dzwoniąc pod nasz numer zgłoszeniowy 815 33 11 11. Czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji, także można sobie w dowolnej chwili usiąść i zadzwonić. Można do nas także pisać i pocztą tradycyjną i e-mailowo na pogotowiemaparadio.lublin.pl. Wszelkie adresy, dane teleadresowe można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajduje się nasze dotychczasowe archiwum. A o czym powiemy dziś? Między innymi o opiece medycznej dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym uciekają ze swojego kraju do Polski, szukając schronienia i pomocy. Powiemy, na jakiej zasadzie mogą korzystać z tych usług i gdzie mogą szukać takich świadczeń. Zarówno pacjenci, którzy potrzebują pomocy doraźnej, jak i ci, którzy musieli przerwać leczenie onkologiczne. A w drugiej części programu będzie o dopłatach bezpośrednich i obszarowych dla beneficjentów, rolników. Dzisiaj startuje tegoroczny nabór wniosków. Będzie więc o zmianach, jakie obowiązują i o nowościach. Ale także będziemy apelować o niewypalanie traw, bo ten niebezpieczny proceder i zakazany wciąż się pojawia na przedwiośniu. A za to grożą kary. Między innymi można stracić należne dopłaty unijne. To kwestia także, a może przede wszystkim, straty w środowisku naturalnym i ogólnie zagrożenie dla naszego życia. A około 12.50 rozpoczną się wiadomości w języku ukraińskim. Warto więc z nami zostać, pogotowie radiowe do 13.00. Zapraszamy, zaczynamy.
Pogotowie radiowe.
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną, mogą korzystać bezpłatnie z pomocy medycznej w sytuacji, gdy jej potrzebują. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną lub stempel Straży Granicznej w dokumencie podróży. W tym dokumencie, który potwierdza właśnie legalny pobyt na terytorium Polski po przekroczeniu granic od 24 lutego w związku z napaścią Rosji na terytorium Ukrainy, mówi rzecznik Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Bartoszek.
W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala, należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Chodzi o placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego bieżącego roku. Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak powinny zachować się placówki medyczne? Nie powinny odmawiać pomocy, nie powinny odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy, nie powinny domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinny wystawiać za nie faktur. Powinny ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP. Od 27 lutego Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa również w języku ukraińskim. Jeden bezpłatny numer dla całej Polski to 800 137 200. Przypomnę, że Teleplatforma Pierwszego Kontaktu, w skrócie TPK, jest dostępna poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli w godzinach od 18 do 8 od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w soboty, niedzielę i święta. Z TPK można skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta. Osoba dzwoniąca na TPK otrzyma poradę pielęgniarki, położnej lub lekarza w formie telekonsultacji.
Pomoc mogą znaleźć także pacjenci onkologiczni, którzy musieli przerwać leczenie, ale o tym już po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną, mogą korzystać bezpłatnie z pomocy medycznej w sytuacji, gdy jej potrzebują, ale także pomoc mogą znaleźć pacjenci onkologiczni, którzy musieli przerwać terapię.
Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie ze względu na agresję Rosji, mogą kontynuować leczenie w Polsce. Kontakt, także w języku ukraińskim, jest możliwy przez całodobową i bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 9 marca infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwia kontakt pacjentów z ośrodkami, w których będą oni mogli kontynuować swoje leczenie onkologiczne w Polsce. Dotyczy to obywateli Ukrainy leczących się onkologicznie, którzy w związku z działaniami zbrojnymi przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego bieżącego roku, a tym samym nie mogą kontynuować leczenia w Ukrainie. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590, pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Wystarczy, że osoba przekaże na infolinii swoje dane kontaktowe. Dane zostaną przekazane do ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia. Ośrodek skontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych, aby uzyskać szczegółowe informacje o pacjencie i przebiegu dotychczasowego leczenia. W każdym województwie w kraju jest przynajmniej jedna placówka onkologiczna, która jest gotowa do przyjęcia pacjentów z Ukrainy. W województwie lubelskim jest to Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Współpracujemy w tym zakresie z Polskim Towarzystwem Onkologicznym. Razem ułatwiamy pacjentom kontakt z placówkami onkologicznymi. Połączenie z telefoniczną informacją pacjenta pod numerem 800 190 590 jest bezpłatne. Infolinia działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne. Dzięki infolinii pacjenci zyskują szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym o profilaktyce onkologicznej. Infolinia zapewnia obsługę pacjentów w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Informacje można uzyskać także przez pocztę elektroniczną, czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.
Dzwoniąc na infolinię pacjenta uzyskamy także informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19.
Z myślą o pacjentach z Ukrainy została zwiększona obsada naszej całodobowej i bezpłatnej infolinii 800 190 590. Oczywiście chodzi o konsultantów, którzy porozumiewają się w językach polskim i ukraińskim. Wzmocnienie obsady infolinii pozwoli obsłużyć większą liczbę połączeń od obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym w swoim państwie. Połączenie jest bezpłatne. Telefoniczna informacja pacjenta pracuje całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w święta. Na infolinii 800 190 590 informujemy, gdzie jest najbliższa placówka medyczna, na przykład poradnia lekarza rodzinnego POZ, pomoc medyczna w nocy, gdzie jest najbliższa apteka, jak postępować w sytuacji zakażenia koronawirusem, jak otrzymać skierowanie na test pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz gdzie pobrać wymaz do badania. Jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19?
Bo obywatele Ukrainy mają także taką możliwość, żeby się zaszczepić przeciwko COVID-19. Mówiła Małgorzata Bartoszek, rzecznik Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. A ja odsyłam Państwa po więcej informacji na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Lubelskiego. To jest nfz-lublin.pl.
Pogotowie radiowe.
Przypominamy, że dziś wtorek, 15 dzień marca, to ważna data dla większości mieszkańców województwa lubelskiego, bo to typowy region rolniczy i wielu beneficjentów korzysta z dopłat unijnych i krajowych. I właśnie od dziś, przypominamy, można składać wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe za 2022 rok. Nabór potrwa do 16 maja, niby dużo czasu, ale wiemy, jak to szybko minie, dlatego warto złożyć dokumenty jak najszybciej. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej, mówi dyrektor Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Gołaszkiewicz.
Jeżeli chodzi o składanie wniosków, umożliwia to platforma e-Wniosek Plus i tutaj działa ona na takiej samej zasadzie jak w dwóch ostatnich latach. Przypomnę tylko, że w tym roku, jak już w ubiegłym roku, nie przyjmujemy oświadczeń, że w gospodarstwach nie było żadnych zmian w porównaniu z ubiegłym rokiem. Niemniej jednak zmiany w tym roku będą dotyczyły uzupełniającej płatności, która jest płatnością dodatkową. Będzie ona obowiązywała praktycznie wszystkie gospodarstwa, które złożą wnioski i dotyczy w zdecydowanej większości upraw, które sieją lub sadzą lubelscy rolnicy. I to jest podstawowa zmiana, gdzie trzeba będzie zaznaczyć dodatkową płatność do upraw. Przypomnę tylko, że te płatności były do 2014 roku. Te pieniądze pochodzą na tą dodatkową płatność uzupełniającą z budżetu krajowego. To jest jedna zmiana.
Druga dotyczy ubezpieczeń.
W tym roku rząd przeznaczył większą kwotę na ubezpieczenie upraw. 65% kwoty należnej zakładom ubezpieczeń społecznych zostaje zrekompensowana przez państwo, 35% leży po stronie rolnika. I w tym roku, jeżeli rolnicy z zakładami ubezpieczeń społecznych podpiszą umowę, to te 35% agencja będzie mogła za rolników potrącić z zaliczek czy też z płatności końcowych i tym również w tym roku będziemy mogli się zajmować. Jest to rzecz, która jest nowa, ale która może zapewnić w pewnym sensie obrót bezgotówkowy, gdyż rolnik może zapisać tutaj cesję z tych należnych wierzytelności Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i my za rolnika możemy dokonać potrąceń. W związku z tym też zmieniła się ustawa o płatnościach bezpośrednich, żeby to umożliwić. Czyli tak naprawdę rolnik, który nie ma pieniędzy lub nie chce bezpośrednio tą gotówkę ze swojego gospodarstwa przeznaczyć na te 35% należnej kwoty Zakładowi Ubezpieczeń, możemy to zrobić za niego, oczywiście za zgodą rolnika.
Zmiany dotyczą też płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.
Jeszcze jedna zmiana, która dotyczy płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w roku 2022. Tutaj w pakiecie rolnictwo zrównoważone dopuszcza mulczowanie międzyplonów. To jest po pierwsze. Po drugie, został rozszerzony zakres ochrony ptaków na obszarze Natura 2000. Dotyczy to pakietu czwartego oraz, proszę Państwa, co jeszcze? Dodatkowe rasy w ramach pakietu siódmego, w ramach zachowania zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, czyli nowe gatunki zwierząt doszły do tego pakietu. No cóż jeszcze mamy? Dodawanie dwóch nowych pakietów. Został dodany pakiet ósmy, ekosystemowe użytkowanie łąk i pastwisk oraz retencjonowanie wody. Tych wniosków nie ma dużo, ale ci rolnicy, którzy wchodzą lub są w programach rolno-środowiskowych, klimatycznych, mogą z tych pakietów korzystać. Oczywiście drugi rok obowiązuje dobrostan zwierząt. Są to dodatkowe płatności, które rolnicy mogą zyskać.
Więcej o zmianach, o nowościach na stronie arim.gov.pl. A skoro o dopłatach unijnych mówimy, to warto pamiętać, że takie należne dopłaty można stracić w wyniku wypalania traw, pastwisk i nieużytków, bo takie są założenia. W umowie to wszystko też jest podpisywane, to jest proceder zakazany, niedozwolony.
Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypaleniem traw i nieużytków rolnych. My jako agencja co roku prowadzimy kampanię informacyjną, która mówi, żeby tego procederu na swoich gruntach rolnych nie robić, nie wykonywać. Jest to spowodowane zubożeniem gleby w próchnicę. System czy ekosystem traci również podczas pożarów, narażone są na szkody zwierzęta, drobnoustroje, które poprawiają żyzność ziemi, ale również w sporadycznych przypadkach takie zagrożenie stwarzamy, wypalając nieużytki dla ludzi oraz wszelkiego rodzaju nieruchomości związanych z tym procederem. Ostatnio takim przykładem był pożar Biebrzeńskiego Parku Narodowego, gdzie strażacy kilka dni walczyli z tym żywiołem. No i tutaj skutki w ekosystemie są praktycznie nieodwracalne. Trzeba wielu lat, żeby ten system, czyli przyroda, mówiąc językiem prostym, odbudowała swoje walory i zasoby.
Wypalanie traw jest szkodliwe, zakazane, może okazać się także kosztowne dla rolnika beneficjenta.
My jako agencja w przypadku umyślnego podpalenia użytków rolnych jesteśmy zobligowani do nakładania sankcji dla rolników. Te sankcje wynoszą w zależności od wielkości tego pożaru, od 1% do 25% w przypadkach szczególnych beneficjentów, którzy co roku dopuszczają się takiego procederu, jesteśmy zobligowani do zabrania całkowitego dopłat z płatności bezpośrednich oraz z innych płatności, które są należne rolnikom. Chcę również powiedzieć, że takie wypalanie nieużytków jest również związane w przypadku zagrożenia dla mienia, ale życia i zdrowia ludzi. W kodeksie karnym ten czyn jest zagrożony karą nagany, grzywny, ale również w takich drastycznych sytuacjach jest to zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do lat 10. Także, proszę Państwa, są inne mechaniczne metody do pozbycia się z terenów rolniczych, ale nie tylko, wszelkiego rodzaju zakrzaczeń niż wypalanie. Być może jest to bardziej pracochłonne, nie jednak niesie ze sobą szkodliwych skutków dla przyrody. Dlatego, biorąc pod uwagę te wszystkie względy ekologiczne, ale również i te karne, czy poprzez zmniejszenie dopłat, czy innych sankcji, prosimy o niewypalanie traw, gdyż ten proceder jest, jeszcze raz podkreślę, szkodliwy dla środowiska.
Warto o tym pamiętać. Korzyści z wypalania traw, łąk i innych nieużytków nie ma. Wciąż przekonują naukowcy, przypominają, że takie działanie stwarza śmiertelne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, dlatego jest zabronione. Wypalanie traw to tak, że przedostaje się niepotrzebny pył do atmosfery, a wbrew społecznemu przeświadczeniu spalanie trawy wcale nie powoduje szybszego i bujniejszego jej odrostu i nie przynosi korzyści ekonomicznych. To błędne myślenie. Jest zupełnie inaczej. Prowadzi to wręcz do nieodwracalnych zmian.